witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kuby. To już 10 odcinek, jubileuszowy, i jest to pewien przełomowy odcinek, ponieważ jeśli oglądasz go na YouTubie, to zauważyłeś lekko delikatną zmianę, chociażby w miniaturze. Ten podcast będzie cały czas ulepszany, także o tym pamiętaj. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy z osobą, która pływa kajakami i to nie jest aż tak amatorsko. I po prostu poświęca temu bardzo dużo czasu, więc bardzo serdecznie Cię zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Będzie on o tym, jak powinna wyglądać dieta u sportowców i na jakim poziomie jest świadomość tego zdrowego odżywiania właśnie wśród nich. Zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie i jakbyś mogła o sobie powiedzieć kilka słów.
No jasne, no to nazywam się Emila, mam 17 lat i od 3 lat trenuję kajakarstwo, przy tym od 2 lat chodzę do liceum sportowego, więc trochę na ten temat wiem przy 10 treningach w tygodniu. No i w sumie to jakoś od roku interesuję się tak dość intensywnie tym całym pojęciem treningu i diety. W sumie zaczęło się od tego, jak miałam kontuzję i mogłam robić mniej. Dlatego szukałam jakichś alternatyw związanych ze sportem, no i tak jakoś się przyjęło. No i w sumie to nadal chcę się rozwijać w tym kierunku i w przyszłości pomóc sportowcom z dietą.
Rozumiem. No ci powiem, że teraz mnie bardzo zainspirowałaś, bo jeśli masz 10 godzin, tam 10 jednostek treningowych w tygodniu, no to masz nawet po 2 treningi dziennie.
No tak, tak jest. 3 razy w tygodniu mamy 2 treningi dziennie, przy czym no nie mamy wolnego dnia. Jak teraz jest przygotowanie do sezonu czy coś, to dnia wolnego nie ma niestety.
A to bardzo ciekawe, bo właśnie jak szedłem, bo wróciłem też z siłowni właśnie do domu, to słuchałem podcastu, gdzie właśnie już teraz nie pamiętam kto, ale wypowiadał się, że w tym momencie jak miało się te 17... 18 lat, gdzie ci wszyscy znajomi wychodzą na imprezy, to on siedział i może nie, że siedział, tyle, że on musiał na przykład nie szedł z nimi, bo następnego dnia rano miał trening.
No to wiem, coś o tym wiem, no, także no.
I to wydaje mi się bardzo pewnego rodzaju nauka, nie? Że samodyscyplina się wyrabia w sobie.
Tak, tak. No ja uważam, że akurat ten sport, w sensie, no wiesz, jest to jednak co innego niż takie trenowanie dla siebie na siłowni, nie wiem, nawet pięć razy w tygodniu. No tutaj jednak trzeba sobie ustawić priorytety, nie? I sobie powiedzieć, że no jednak trzeba wstać, pójść na ten trening i no.
Wiemy o co chodzi. Dobra, możemy najpierw w sumie powiedzieć, co to jest ta dieta, nie? Bo tak w ogólnej opinii tutaj społeczeństwa, no to i przechodzę na dietę, to zaraz się kojarzy z sałatą, jakimiś tam restrykcjami, a tak naprawdę dieta, no to jest to, co jemy. Nawet osoba, która nie ma tej właśnie przysłowiowej diety, no to je, nie wiem, tam 2 kebaby dziennie, tylko i wyłącznie, no to i tak ma tą dietę, no tylko, że słabą dosyć.
No tak, ja właśnie nie lubię tego określenia, jak ktoś mówi, że przechodzę na dietę. No jakby przez całe swoje życie mamy swoją dietę. No dieta to sposób odżywiania, nie? Taki jakby nasz styl życia, także no nie ma co kategoryzować tutaj, że z dnia na dzień przechodzę na dietę, tak naprawdę jestem już na niej od dziecka. No ale tak już się przyjęło w społeczeństwie, myślę. No i to jest moim zdaniem trochę głupi nawyk, no ale co zrobić?
No, możemy tylko i wyłącznie to powtarzać, że nie ma czegoś takiego jak przejście na dietę, a ewentualnie polepszenie jakości diety i pożywienia, jakie spożywamy.
No, zgadzam się.
Dobrze. I powiedz może parę słów, jak to na ten moment wygląda u sportowców właśnie z tą dietą. Czy oni dobrze się odżywiają, tak jak patrzysz, czy to jest jednak no dalekie od ideału. Czy mają tą świadomość?
No właśnie, ja to mówię jakby na swoim własnym doświadczeniu, jak to ja zaobserwowałam, więc jeśli ktoś tego słucha i uważa, że jest inaczej, no to jakby, no to są moje obserwacje, nie? Od razu chcę to jakby zaznaczyć. No i w sumie tutaj, jeśli chodzi o zawodników, no to wygląda to bardzo słabo. W sensie, jak ja to zaobserwowałam, to po prostu większość sportowców takich wieku właśnie 16-18 lat, gdzie to jest jakby taki wiek, moim zdaniem, który jest najważniejszy, bo nie wiem, czy wiesz, ale od 18 roku życia przechodzi się jakby do seniorów, nie? Czyli już ta kadra Polski i tak dalej staje się taka bardziej poważna. No i właśnie w tym wieku jest najtrudniej tę dietę utrzymać, bo w sumie zaczyna się picie i tak dalej, nie?
Ta impreza.
I tak jest. I wiele takich młodych osób tego nie docenia jakby wartości diety, nie docenia tego, co przez dietę możemy zdziałać w sporcie, gdzie tak naprawdę no bardzo dużo, myślę, że o tym wiesz. No i w sumie jakby wiedza jest zakończona na tym, że wiedzą na przykład, że cukier jest zły, gdzie no to jest nieprawda.
Właśnie mam tutaj zapisane, że chciałem się ciebie zapytać, jak to wygląda z tym cukrem. I właśnie wyprzedziłaś jakby moje pytanie późniejsze, ale wróć do tego, co mówiłaś.
A, dobra, to się potem wypowiem na ten temat. No i
Dobra.
właśnie jakby no jest bardzo znikoma wiedza i bardzo jakby źle odżywiają się sportowcy w tym wieku, ale myślę, że to też nie jest ich wina do końca, bo uważam, że trenerzy są nie do końca dobrze wykształceni w tym kierunku. Za bardzo jakby ta cała otoczka dookoła trenerów, czyli te wszystkie szkolenia ich, na które wyjeżdżają i tak dalej, za bardzo się skupiają na samym treningu, nie myśląc o diecie czy na przykład regeneracji, gdzie to jest no bardzo ważne, jak o tym wiemy, nie? No i no, jest to dosyć przykre, jak słyszę właśnie, jak mówiłam wcześniej, nie? Że pytam się takich zawodników w moim wieku, gdzie jakby dobrze rokują, nie? Że jakby widzę, że fajnie trenują i mogą coś zrobić fajnego w przyszłości. I wiesz, pytam się ich, jak tam wasza dieta, nie? I tak dalej. On mówi, że no fajnie, fajnie, ostatnio odstawiłem słodycze, już nie jem w ogóle, także super, nie? No i to tak nie do końca mnie to zadowala, no
Takie
ale
mech, nie?
no takie mech, właśnie.
To jest takie
No.
właśnie podejście 100% albo nic. I tutaj
No, no.
też mogę się wypowiedzieć, oczywiście nie na swoim przykładzie, a na przykładzie mojego kolegi, który pewnie nie słucha tego podcastu, z tego co mi wiadomo, więc śmiało mogę mu jakby go obgadać, a jak słucha, no to może mi śmiało napisać ty nikczemniku. Dobrze, ale on właśnie trenuje lekką atletykę i on trenuje skok w dal. Teraz z tego, co on mi też, tak jak ty powiedziałaś, że ci wszyscy trenerzy skupiają się na treningu, a nie skupiają się na takich rzeczach jak regeneracja czy podejście do odżywiania się. Jestem tak po głębszej teraz refleksji, jak to mówiłaś. No po prostu się z tym zgadzam, bo on sam widziałem, że on faktycznie te dostawał plany treningowe i one faktycznie to nie było coś w stylu idź sobie zrób coś na pośladki, idź sobie zrób coś na nie wiem, na łydki, no wiesz o co chodzi. Tak tylko
No,
sobie mówię to z pamięci, ale tylko faktycznie były rozpisane ćwiczenia, i to było dopięte, można powiedzieć, na ostatni guzik. Ale nie dostawał kompletnie nic na temat, co ma zrobić po treningu. To było tylko idź się poroluj. Ale co on ma zrolować, skoro on praktycznie nie ma problemu tam z niczym takim. I teraz już bodajże od pół roku, czy nawet więcej, no boryka się tam z kontuzjami i to nie takimi, wiesz, że boli go pachwina, tylko on miał normalnie operację i w mojej opinii to jest właśnie to jego złe odżywianie się, bo on się nie odżywia tam pełnowartościowo, tak to w skrócie można ująć, nie zwraca uwagi za bardzo na to, co je, a raczej czy to coś mu smakuje i tyle, no po prostu
poza trening to było coś, na co chodził, ale nie było nic jakby nic głębszego w tym, co robił po nim.
No tak, no właśnie o to chodzi, nie? Że jakby jeszcze pół biedy, jak spotka się takie osoby jak my, nie? Gdzie coś tam wiemy, więc po treningu nie idziemy na frytki z maka, tylko wiemy, że musimy zjeść coś pełnowartościowego. No ale osoby, które w ogóle się tym nie interesują i mają do tego prawo, nie? Bo to nie jest coś, co każdy tam nie wiadomo jak musi mieć jakąś wiedzę, ale no takie wiesz, podstawy, które moim zdaniem zawodnik powinien być edukowany już od pierwszych dni, jak zaczyna trenować, jak przychodzi do klubu, nie?
Ja powiem nawet więcej. To nie tyle, że zawodnik powinien być edukowany, a całe społeczeństwo powinno być edukowane od najmłodszych lat właśnie takimi podstawami, tak jak uczymy się podstaw, powiedzmy, języka niemieckiego, który w mojej opinii przynajmniej przestaje, no zaczyna być coraz bardziej bezużyteczny.
Zgadzam się.
No, tak powinniśmy uczyć się takich podstaw, jak funkcjonuje organizm, czyli że kalorie to jest no, podstawa i nie da się ich ominąć, że od tego tyjemy albo od tego chudniemy, a my właśnie ten cały jakby system, no bo coś jest wspomniane na ten temat, że nie jedz słodyczy, nie? Eliminujemy tam ze sklepików szkolnych jakieś drożdżówki i tak dalej, ale swoją drogą drożdżówki są o wiele lepsze niż te zamienniki, które czasem za nie wchodzą, bo to co, że ten baton ma, nie ma tam dodatku cukru, czy po prostu jest musli, jak ten właśnie baton musli, raz, że mniej nas nasyci, a dwa, że ma praktycznie tyle samo kalorii, i więc pewnie jakaś osoba kupi go dwie sztuki i się kompletnie nimi nie naje. A taką drożdżówką to już zależy od kogo, ale chociaż tam, wiesz, dłużej przytrzyma, że tak to idzie.
Tak, tak. No i tutaj też jakby no wprowadza się to jakby to powiedzieć, no złe nawyki. Chodzi mi tutaj o to, że tłumaczy się dziecku od początku, że ta drożdżówka jest zła, że jest okropna, nie możesz jej jeść, bo cukier i tak dalej. A tak naprawdę no wszystko jest dla ludzi, nie? I po prostu trzeba znać ten umiar. A potem takie dziecko rzuci się na te drożdżówki w przyszłości i skończy z otyłością, albo no, w najlepszym tak, przypadku.
Tak jest. To jest. Ja jestem w ogóle zdania, że zabranianie to jest jeszcze bardziej prowokowanie, żeby przynosić to do szkoły.
No tak, tak, to prawda.
To naprawdę zabranianie nic nie daje, kompletnie. To tak samo jak zaczyna się mówić o, żebyśmy nie, no przykład taki może nie najlepszy, ale rasizm. Mamy rasizm i teraz każdy będzie mówił, że nie wyzywaj tam czarnoskórych. A co to prowokuje? Że osoby, które jakby kompletnie nie miały intencji w tym, żeby kogoś tam obrazić, teraz sobie tam w tym właśnie zaciszu domowym śmieją się z takich, zobacz jaki on jest czarny, coś takiego, na takiej zasadzie, nie?
No, bo to działa jak płachta na byka, nie? Że no, ludzie robią na opak.
Tak.
Niestety.
Czyli mówisz, że dieta u sportowców, a właściwie ich świadomość na temat tej, jak ona powinna wyglądać, jest na bardzo niskim poziomie.
No, jest słaba.
Dobrze, to na tym poprzestajmy. To może powiesz, jak ona powinna wyglądać.
No to może tutaj jakby pójdę przykładem. Jakby mamy powiedzmy 4 obozy przygotowawcze w roku i na takich obozach realizujemy jakieś, no takie, można powiedzieć 4 treningi dziennie, bo rano jest rozruch, gdzie wszystko się tam dzieje na trzo, no ale to nie jest jakiś wymagający trening, no i potem mamy tam jakieś 3 czy 2 jednostki treningowe. No i jedzenie tam jest bardzo słabej jakości, w sensie no załóżmy na śniadanie masz do wyboru chleb, szynkę, ser i ewentualnie jakiś pomidor czy ogórek. No gdzie moim zdaniem przy takim natłoku treningów, no jak ja mam zaspokoić swoje kalorie jedząc coś takiego? Nie będę przez 14 dni w tygodniu jeść tego w kółko. No i właśnie tutaj chodzi mi o to, że w ogóle nie pokrywa się na tych obozach. No, będę to brała jako przykład teraz ten obóz. Nie pokrywa się na tych obozach ani zapotrzebowania kalorycznego takiego zawodnika, a tym bardziej makroskładników, no bo jakby wiemy, że tutaj musimy dbać jednak o te węglowodany, żeby mieć tą energię na trening. Tak samo jak o białko czy tłuszcze, żeby ta regeneracja odbywała się w miarę szybko, żeby mieć tak samo energię na kolejny trening, żeby nie mieć żadnych kontuzji i tak dalej, nie? Także no tutaj jest to słabe.
Dokładnie. I w mojej opinii na przykład im bardziej jesteś zaawansowany sportowo, tym bardziej musisz właśnie zwracać uwagę na rozkład tych makroskładników. Bo taka osoba, która pójdzie na siłownię, tak po prostu i będzie chciała mieć jakiekolwiek efekty i ona będzie robić trening 3-4 razy w tygodniu, to ona już może sobie tymi węglowodanami i tłuszczami manipulować po prostu to, co jej bardziej zależy. A akurat u sportowców już to powinno być na tak wysokim poziomie, na jakimś tam wyższym poziomie, ten rozkład makroskładników powinien być bardziej sztywny i oczywiście tam białko to niezaprzeczalnie musi być, powinno być trzymane sztywno i tam już w zależności chyba od jakiego sportu, jaki sport się uprawia, tam się wylicza te zapotrzebowanie właśnie na to białko. A te węglowodany i tłuszcze też powinny być już tak bardziej sztywne, nie?
Tak, no zgadzam się, dokładnie. No i tym bardziej, że załóżmy taka zwykła osoba z ulicy nie będzie jadła tyle samo węglowodanów, jak taka, która trenuje, no załóżmy 7 razy w tygodniu, nie?
Mówię dokładnie.
Tutaj na przykład jeszcze na moim przykładzie, nie? No. I jeszcze nie zapominajmy o tym, że tutaj nie jest tak, że sportowcy, w sensie tacy, no w sumie na moim poziomie, nie? Tak jak na przykład ja chodzę do szkoły, to nie jest tak, że ja tylko chodzę na trening, a poza treningami leżę sobie w łóżku i nic nie robię, tylko no uzupełniam te na przykład kroki i tak dalej, także no tutaj dochodzi jeszcze kolejna aktywność poza treningami, no i o to trzeba też zadbać, nie?
Dokładnie. I a powiedz mi, czy u sportowców, znaczy ja przynajmniej tak zauważyłem, że od nich jakby najwięcej wychodzi takich mitów, na przykład, że dieta ketogeniczna to najlepsza dieta dla sportowca, że tam niektórzy się najlepiej po niej czują, więc ileś tam osób przechodzi na nią i co by się nie działo, to po prostu będą się jej trzymać. I kolejnym przykładem może być właśnie gluten, który jest strasznie negowany. A dlaczego? No w mojej opinii tak to się rozprzestrzeniło przez Roberta Lewandowskiego i przez całą ich rodzinę, ponieważ może tak faktycznie jest, że Robert ma tam lepiej reaguje, jak nie je tego glutenu po prostu. Ale teraz jakby ta cała, no nie propaganda, ale te ich słowa i że oni faktycznie tak pokazują, że oni nie jedzą glutenu, jakie tutaj są efekty, no troszeczkę działa na psychikę ludzi i to, że ten gluten jest krytykowany.
Tak, no zupełnie się zgadzam. No to w sumie może zacznę od tego, na przykład keto, nie? Bo tam różne są też tego typu diety, jak low carb czy coś takiego.
High carb, tak. No, tak. Skrajności.
No właśnie. No ale już zostańmy przy tym keto dla przykładu. No ja myślę, że tutaj działa to w ten sposób, że oni uważają, że czują się super, bo przed tym przejściem na keto ich dieta wyglądała bardzo źle. A jak zaczęli no jednak zwracać uwagę na to, co jedzą, no bo jednak żeby wejść na ketozę, no to węglowodanów jemy znikome, nie? Ilości. I wtedy oni zaczynają liczyć te kalorie, i zaczynają patrzeć jednak na to, co jedzą i wybierają, powiedzmy, zamiast tego kebaba tą pierś z kurczaka. No i wtedy przez pierwsze tygodnie czują się niesamowicie, ale no myślę, że to jest taki no, głupi wymysł, że jakby ludzie wyszukują się, przechodzą na takie skrajności, jak tutaj powiedziałeś, nie? Że nie widzą takich wad w swojej diecie, codziennej diecie, tylko próbują wyszukać takich nie wiadomo jakich
plusów.
No właśnie, no i to jest kurde głupie, no bo społeczeństwo no niestety działa przez trendy.
My po prostu ludzie mamy tendencję do skrajności i tyle. My robimy albo coś, albo coś i nie ma nic pomiędzy. I ja sam to po sobie, że u mnie w przeszłości było podobnie. Albo było tak, że jem zdrowo i tam muszę schudnąć i koniec, albo po prostu albo nie chudnę i jem co chcę, nie? W jakichś cenilościach. No i później się właśnie u mnie pojawiły te zaburzenia odżywiania przez to. I to takie właśnie popadanie w skrajności i w przechodzenie z jednej diety na drugą, bo może akurat schudnę, czy będę miał lepsze wyniki sportowe, to jest też prosta droga do skrajności. Do skrajności, tak, tak. Do zaburzeń odżywiania.
No, znaczy wiesz, jak tutaj ktoś przechodzi na to keto i naprawdę czuje się super, no bo są takie osoby, tak, przy tak, których dieta może jakoś działać, nie? No ale jednak są to takie pojedyncze jednostki i dla większości społeczeństwa, no to zadbanie o takie podstawy diety na co dzień, no to wyjdzie lepiej, nie?
Zdecydowanie. I też bym na przykład, jak ktoś chce przejść na takie keto, a nie trenuje, jakby to powiedzieć, nie trenuje regularnie, regularnie może trenuje, ale nie zwraca regularnie uwagi na to, co je, to kompletnie bym to odrzucił, żeby przejść od razu na takie keto. Tylko żeby to była jakaś stopniowa zmiana tych właśnie nawyków, żeby móc właśnie później przejść na to keto, co jeśli będzie na tą osobę działać, będzie świetne i możliwe, że najlepszym posunięciem z jej strony. Tylko też trzeba się liczyć z tym, że produkty, które nam po prostu na pewno smakują, bo ja nie znam osoby, która by nie lubiła słodyczy jakichkolwiek, a jest to właśnie połączenie węglowodanów z tłuszczami, no to musimy się liczyć z tym, że po prostu nie będziemy ich jeść.
No właśnie. No i to już są już jakieś ograniczenia, nie? A tak się nie powinno robić, bo to działa na psychę. A trzeba tutaj też myśleć o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi.
Tak, i wyniki wynikami i zdrowie zdrowiem, ale jednak o te właśnie zdrowie psychiczne należy dbać i to w mojej opinii one powinno być na pierwszym miejscu, ponieważ tak te zdrowie psychiczne nam zapewnia to tak jak często właśnie, nie wiem czy obserwujesz na Instagramie Dawida Sokalskiego.
Tak, obserwuję.
Tak, to właśnie Dawid często mówi, że głowa, flaki i bodajże dusza, czy jakoś tak, to jedność. Trzy rzeczy, już teraz nie pamiętam tak z głowy, bo jakiś czas temu to powiedział, ale często mu się zdarza to powtarzać, że głowa, tutaj flaki i coś tam jeszcze, to stanowi jedność i jeśli to jest zdrowe, to możemy śmiało iść naprzód.
No dokładnie, no. No. A propos tego glutenu, bo to jest w sumie dość zabawna sprawa, mnie to w sumie trochę bawi, bo jakby z tego co wiem, bo to w sumie dosyć dawno się zaczęło, to było coś takiego, że Ania Lewandowska pojechała chyba do Włoch, albo do jakiegoś takiego kraju, nie wiem czy na wakacje, czy no w każdym razie tam wyjechała i opublikowała jakiś tam post, że po tym wyjeździe rzekomo jadła nie wiadomo ile glutenu i że jej cera była gorsza, i że w ogóle brzuch masakra i że no wszystko źle. No i w sumie to chyba od tego się zaczęło. I wtedy namówiła tego Roberta Lewandowskiego, żeby przeszedł na tą dietę bez glutenu. I no dla mnie to jest takie dość ciekawe, bo no jakby, nie wiem czy kiedyś tak miałeś, ale nawet na przykładzie świąt, jakby niektórzy ludzie mają tak, ja na przykład tak mam, że na co dzień mam takie produkty, które często się u mnie pojawiają i jak zjem coś takiego, co nie jem na co dzień, na przykład, no nie wiem, pojadę do McDonalda i zjem coś tam, no to według mnie to jest normalne, że na przykład mogę mieć jakieś zmiany skórne, czy nie wiem, będę bardziej wzdęta, no bo to jest jednak taki nowy bodziec do mojego organizmu, z którym się nie spotyka na co dzień. No a ona jakby, myślę, że uczepiła się jakoś tego glutenu i wszystko zwaliła na jego, a nie na to, że na przykład były to wakacje i spożywała więcej kalorii, czy no właśnie był to jakiś nowy bodziec, wiesz, inny styl żywienia, nie? No bo jednak tak. Produkty, załóżmy u tych Włochów, nie wiem, czy to były Włochy dokładnie, no ale nieważne. Produkty, czy nawet woda, u nich jest inna, nie? Także, no... No nie
Właśnie
wiem.
wyjęłaś mi to z ust, to samo chciałem powiedzieć. I mam to samo co ty, że powiedzmy właśnie teraz po świętach, kiedy to nagrywamy w tym okresie międzyświątecznym, a między świętami, a Nowym Rokiem, miałem to samo. Po prostu nawet się powiem ci szczerze, miałem takie gorsze samopoczucie, nie?
Tak, no ja to samo miałam.
No, właśnie takie już tego drugiego dnia, no może ktoś tam się będzie śmiał, ale tak jakby tęskniłem za tym swoim jedzeniem, tym bardziej, że wyjechałem i sklepy były pozamykane i nie mogłem sobie wyjść tam do sklepu i kupić, powiedzmy, no nawet tego głupiego twarogu, nie? Którego jem codziennie. I,
no to, tak.
No i wiesz, to takie jest zwalanie rzeczy na właśnie ten gluten, zwalanie winy właśnie na ten gluten, no dla mnie to jest po prostu słabe.
No słabe, no jakby nie mówię tutaj o osobach, które jednak nie tolerują tego glutenu, nie? No bo są takie przypadki i nawet nie muszą o tym wiedzieć, nie? I rzeczywiście wtedy no to u nich się sprawdzi. Czy tam, no nie wiem, ktoś sobie odstawi ten gluten załóżmy na tydzień i po tygodniu stwierdzi, że czuje się niesamowicie, no to już okej, niech już nie je tego glutenu. Jak tak się uparł, to niech nie je. I
tak,
skoro
właśnie
jest mu z tym dobrze, nie?
I właśnie tak jak mówiliśmy, że warto nie od razu nie jeść tam czegoś, czy przychodzić na coś, tylko zacząć w ogóle zwracać uwagę na to, co się je, policzyć kilka razy te kalorie w tym fitatu, czy czymkolwiek i zobaczyć, czy czasem właśnie nie je się nie wiadomo jakich ilości tego jedzenia. Tylko trzeba pamiętać, że to nie tylko to, co jemy, ale też to, co pijemy. I
tak
mi
jest.
Się wydaje, że często ludzie mówią, że ja tam nie piję, powiedzmy, napojów słodzonych, bla bla, ja jem mało, a w mojej opinii po prostu nie mają tej świadomości. I ona nie wie, że mleko, które doleje do kawy, czy cukier, którym posłodzi, też ma kalorie, albo zdaje sobie z tego sprawy, ale nie wie, że to jest aż tak dużo.
No dokładnie, no jakby załóżmy, nie wiem, mleko do kawy, które ma zawartość tam tłuszczu, to 3,2. Ja tam teraz nie orientuję się, ile ono ma kalorii, ale na przykład, no załóżmy, jednorazowo się użyje, to okej. Ale jeśli ktoś używa codziennie, załóżmy, 2 razy dziennie pije kawę, no to codziennie to, nie wiem, 50 ml, 500 gram tego mleka tam wleje, no to w skali tygodnia, miesiąca, a nawet roku, no to jednak już te kalorie podchodzą pod, myślę, że tysiące, nie? Także no tutaj no trzeba jednak mieć świadomość, nie? I te podstawy trochę znać. Tak jak mówiłeś na początku, nie? Że w sumie tak sobie teraz myślę, to taki przedmiot w szkole dodatkowy to by się przydał, nie? Że
bardzo.
Edukowanie dzieci jakby, no, żywienia i myślę, że kurde, to by zaprzestało wielu chorobom i takim, wiesz, zaburzeniom odżywiania, nie tylko takim fizycznym, ale też psychicznym, nie? To by było dobre.
Tak, i powiedz, co by było, czy to by było trudne do zrealizowania? Bo w mojej opinii można by to było spokojnie tą godzinę tygodniowo wrzucić. I to nawet tylko w klasach 1 do 6, tam 4-6. 4 teraz już, no 4-6, czy tam nawet 4-8. No dla mnie to by było po prostu świetne rozwiązanie, a tym bardziej na przykład zamiast jakiejś tam godziny chemii czy czegokolwiek, taki właśnie, które i tak podejrzewam, że połowa uczniów jedzie na ściągach, no bo tak to trzeba powiedzieć wprost, jedzie na ściągach, żeby zdać, to tutaj by się chociaż czegoś nauczyli, a to kompletnie by nie było trudne.
Tak, no ja myślę, że tutaj nawet w kwestii finansowej to by było łatwe do zrealizowania, no bo myślę, że byśmy, człowiek by poszedł na takie studia dietetyki, załóżmy, na jakiś uniwersytet, to by znalazł dziesiątki osób, które by chętnie poszły do takiej szkoły podstawowej i wytłumaczyły takim małym dzieciom raz w tygodniu, to 45 minut, jakby sposoby odżywiania, to myślę, że znalazłoby się wiele osób, które w ramach praktyki poszły i by zrealizowały.
Ja bym mógł iść nawet za darmo, ci powiem.
Ja też, ja tak samo.
No, więc myślę, że tutaj te wszystkie takie pomniejsze mity obaliliśmy, opowiedzieliśmy co nieco o nich. A jeszcze jakbym miał się ciebie zapytać.
To już tyle na dziś. Myślę, że nie ma co przedłużać i druga część pojawi się w następnym tygodniu. Daj znać, w jaki dzień to by odpowiadało. Myślę, że sobota, chyba że chcesz usłyszeć już drugą część w tygodniu. Napisz po prostu najszybciej, jak potrafisz, żebym mógł się wyrobić. Niemniej dziękuję Tobie, że dotarłeś do tego momentu w odcinku. Życzę Tobie udanego dnia, wieczoru, obojętnie i pamiętaj, że ten podcast będzie cały czas ulepszany, cały czas będzie ulepszane te audio. No, ale to tylko takie moje puste słowa niby. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Trzymaj się, cześć!